Będę chciał dzisiaj mówić na temat tego, że chrześcijanie toczą walkę, bitwy. A walka duchowa jest wpisana w nasze życie i wielu z Was już przekonało się, że bycie chrześcijaninem niesie za sobą trud, a nie tylko radość. I chcę dzisiaj mówić o walce duchowej i jak myślicie, jaki fragment przeczytam z Pisma Świętego, aby o tym mówić? Niektórzy powiedzą List do Efezjan, rozdział 6. Tam jest o walce i o zbroi Bożej. Ale nie. Przeczytajmy Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Inne tłumaczenie wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, inne tłumaczenie, ciemną doliną, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Czy ktoś z Was spodziewałby się, żeby czytać Psalm 23, chcąc mówić o walce duchowej? Czemuż by nie spróbować? Często słyszymy ten psalm na pogrzebach, a nawet i na ślubach. Taki uniwersalny psalm. Zapytać się odważę, czy ktoś nigdy o nim nie słyszał? Śmiało. Jest to bardzo znany fragment z Pisma Świętego, więc uznałem, że na jego podstawie będę mógł powiedzieć właśnie o walce duchowej, którą każdy z nas toczy i będzie łatwiej zapamiętać, bo jakiś tam werset inny w Biblii, mniej znany, może nam umknąć, ale no któż nie zna psalmu 23? Mam tylko takie obawy, że ci, którzy znają ten psalm, powiedzą, a pewnie już nic więcej nie jestem w stanie usłyszeć, to mogę teraz się zdrzemnąć. To też nic bardziej mylnego, o czym za chwilę może się przekonasz. Chociażby zwróćmy uwagę na 4 werset. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Czy to jest fragment, który nie pokazuje nam, że jednak jest w tym psalmie coś o trudach życia? Czy jest o jakichś problemach, walce? Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. To już fragment, który pokazuje nam, że ten psalm dotyczy walki. Ale zacznijmy od początku. Pan jest pasterzem moim. To Pan Bóg jest tym, który nas prowadzi i mamy już tu porównanie pasterza do owiec. A w Starym Testamencie Bóg nazwany jest pasterzem Izraela, ale w Nowym o Jezusie czytamy: ja jestem dobrym pasterzem. Swoją drogą ten fragment jest obecny w sztuce, w obrazach. Bardzo często ten motyw znajdziemy. Pan jest moim pasterzem. No i jak to się przekłada na walkę duchową? Bym powiedział, bardzo daleko nie trzeba szukać, dlatego że to już jest pierwsza i najważniejsza deklaracja, że ktoś uznaje czyjeś zwierzchnictwo. Bóg jest moim pasterzem. A więc jest to adresowane do osób, które uznają zwierzchnictwo Boga. A w starożytnym Izraelu pasterz był nie tylko opiekunem, może nawet nie tylko w starożytnym Izraelu, ale i dzisiaj. Pasterz nie był tylko opiekunem, ale także obrońcą stada, bo owce bez pasterza to praktycznie były zdane na łaskę no wtedy drapieżników, które bardziej mogły atakować, bo dzisiaj ktoś może sobie ogrodzenie postawić i owce w jakiś sposób chronić. Ale wtedy to pasterz był jednocześnie tym, który je pasł i jednocześnie je chronił przed tymi, którzy wokół chodzili i mieli ochotę zaszkodzić owcom. Dlatego pasterz, werset 2, pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody. Bo Bóg troszczy się. Pan Bóg troszczy się tak jak pasterz o swoje owce. Troszczy się o tych, którzy mu zaufali, żeby nie byli głodni, żeby mieli co pić. I prowadzi, jak czytamy, do miejsca, gdzie mogą odpocząć. Do miejsca, które jest spokojne. Tu mamy spokojne, ciche wody. Tak, bo to jest obraz ciszy, bezpieczeństwa. Miejsca, gdzie owce mogą się w spokoju napić. A mamy również w Nowym Testamencie taki fragment, gdzie czytamy: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie nawiązanie również do psalmu 23 już w Nowym Testamencie. Tam jest jeszcze coś ciekawego dalej i w jakiś sposób ono też nas dzisiaj dotyczy, bo kolejny werset mówi: wreszcie, bracia i siostry, myślicie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Do myślenia to ja nawiążę trochę później, ale teraz chciałbym powiedzieć: bitwa toczy się o twój umysł. I kiedy ty jesteś niespokojny, to też będzie ci trudno odpocząć i trudno będzie ci też spożywać właściwy pokarm. Werset trzeci w tym psalmie mówi, że Bóg orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Znacznie, bym powiedział, zrozumiale będzie, jak powiemy, wybiera mi najwłaściwsze ścieżki. Słowo sprawiedliwość oznacza życie zgodne z Bożymi zasadami i dlatego też Pan Bóg, On ci pomaga, czyli idzie przed tobą, czyli przeciera ci szlak. To nie jest taki Bóg, który ci każe coś robić, a cię w tym nie wspiera. Ten psalm o tym mówi, że jeżeli idziesz przez życie i to życie przynosi ci jakieś trudy, to zobaczcie, kto idzie przed tobą. Ktoś przeciera ci ten szlak. I tak naprawdę ktoś pomaga ci wybrać najwłaściwsze ścieżki. Szkoda, że ludzie nie słuchają Pana Boga i włażą na miny. Bóg prowadzi cię właściwą drogą. Omija te miejsca zaminowane. To jest tak, jak nie tak dawno jak wczoraj czytałem książkę o pewnej kobiecie, która chciała uciec z Węgier i można było skorzystać z dwóch dróg wyjścia. Albo spróbować jechać pociągiem i jakoś się tam przemknąć, albo spróbować górami, zapłaciwszy ludziom, którzy cię przeprowadzą. Ale ona mówi, ale jest takie niebezpieczeństwo, że idąc górami, czasami mija się miejsca, które zostały wcześniej zaminowane. I nie zawsze ci, którzy przeprowadzają, są na bieżąco. Więc można też wdepnąć na minę. Więc Bóg nie chce wprowadzić cię na minę, dlatego czytamy, że idzie przede mną, albo inaczej mówiąc, wybiera najwłaściwsze ścieżki, pomaga ci w twoim życiu. Ale kiedy? Pod warunkiem, że Bóg dla ciebie ma jakiś sens, że Bóg ma znaczenie dla ciebie, że to, co On mówi, potraktujesz poważnie. Ja wiem, w życiu wchodzimy na miny, ale pretensje mamy do Boga, że się coś wydarzyło. Tylko, że Boga nie pytamy, wchodzimy na miny, dzieje się źle i przeważnie pretensja do Boga. Czyż nie tak? Boże, czemuś do tego dopuścił. Czemu to się stało? To odpowiedź albo pytanie najpierw. Czy skorzystałeś z tej możliwości, żeby iść za Bogiem, który ci pokazywał właściwą drogę? No nie, to ponosisz tego po prostu konsekwencje. Nie chcąc słuchać Boga, trzeba się liczyć z tym, że może nie jedna mina jeszcze się trafi. A nasza walka byłaby skuteczniejsza, ta walka, bo życie to walka, gdybyśmy częściej pytali Boga: Panie, co Ty o tym myślisz? Co Ty o tym sądzisz? Czy czasem nie pakuje się na minę? I czwarty werset psalmu 23. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. Inne tłumaczenie i bym powiedział, może nawet w naszym przypadku lepsze, chociażbym szedł ciemną doliną. Zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Życie chrześcijańskie, patrząc tylko po psalmie 23, ale także również patrząc na własne życie, każdy z nas może się rozejrzeć i myślami cofnąć się wstecz, to nie tylko słońce, to nie tylko łąki, ale również ciemne doliny. I Bóg jest również tam z tobą. To nie jest tak, że kiedy chrześcijanin przechodzi przez ciemną dolinę, to Pan Bóg mówi: dobra, ja pójdę lepszą drogą. Nawet jeżeli to ty sam wybierasz ciemne doliny w sposób nieświadomy, albo czasami trzeba przejść przez ciemne doliny, to Bóg cię nie opuszcza. Bóg cię nie opuszcza w trudnych chwilach. Ja wiem, że ludzie często mówią: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Ale Bóg opuścił Jezusa na krzyżu po to, żebyś ty dzisiaj, jako chrześcijanin, mógł mieć Boga również w ciemnej dolinie. Tam, gdzie czujesz się źle. A wiecie, że w tamtych czasach doliny to było niebezpieczne miejsce. Takie wąwozy, doliny, to miejsce, w których można było spodziewać się ataku rabusiów. Oni wykorzystywali takie miejsca, aby okraść tych, którzy nie mieli innej drogi, albo była inna droga, ale trzeba było 2 dni dłużej na przykład jechać, nawet dzień dłużej, więc niektórzy próbowali sobie skrócić. I teraz dowiadujemy się, że nasz pasterz ma laskę i kij i czytamy, że one są źródłem pocieszenia. Od kiedy to kij w czyimś ręku jest pocieszeniem dla innych? Jak ktoś idzie na ciebie z kijem, czy to znaczy, że będziesz pocieszony? Kij na wroga to do odganiania dzikich zwierząt, które chciałyby zaatakować stado. Pasterz miał zawsze kij przy sobie, aby móc bronić powierzone mu zwierzęta przed drapieżnikami. Dlatego na samym początku już powiedziałem, że Pan jest pasterzem moim, to jest deklaracja tego, że ktoś tu rządzi, ale też ktoś, kto się tobą opiekuje. Jeżeli zaufałeś Bogu, to Bóg ma w ręku kij, aby odganiać od ciebie drapieżników. A laska jest symbolem przewodnictwa i życzliwości Boga. Jest często to smukły kij, zakrzywiony na końcu, używany głównie do kierowania stadem, a czasami do wyciągnięcia owcy z miejsca, w którym ona nie powinna się znajdować. A że owce są znanymi włóczęgami i gdy tylko znajdą się poza okiem swojego pasterza, to zaraz kombinują niewłaściwie i wpadają w przeróżne kłopoty. Przechodzimy do następnego wersetu psalmu. Wiemy już, że Pan Bóg jest z tobą, to teraz dowiadujemy się, co robi, kiedy wokół ciebie dzieje się źle. Ja wiem, wokół was nie dzieje się źle, ale wybaczcie, gdyby się działo, to chciałbym parę słów na ten temat, żebyście byli przygotowani. 5. werset. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, inne tłumaczenia głowę, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Bardzo ciekawa myśl i czasami tak wtrącona, że wielu czytających ten psalm nawet tego nie zauważa, pomija. Powiedzmy sobie uczciwie, ktoś się kiedyś zastanawiał nad tym właśnie wersetem, czytając psalm 23? Inne wersety były bardziej wciągające. Czyż nie tak? Wrogowie chrześcijanina. Bo ten psalm pokazuje nam relację Pana Boga do nas i do tego, co się wokół dzieje. Wrogowie tylko czyhają, aby ci zaszkodzić. I patrzą, i oczom nie wierzą. Bo Bóg zaprasza cię do stołu, abyś się posilił i spędził z nim czas, ale na oczach wrogów. To jest niesamowite. Wróg patrzy, a tu przychodzą posiłki. Mówiąc językiem bitwy. Czy to nie ciekawe? Wróg już myślał, mam go, a tu nadciągnęła pomoc. Skąd ta pomoc? Od Boga w twoim życiu. Bo On wie, że tego potrzebujesz. Potrzebujemy w naszym życiu momentów takiej regeneracji. A czy wiesz, że w literaturze wojskowej podkreśla się psychologiczne i fizyczne przygotowanie do walki? Ono było równie ważne jak sama walka. I w pewnej książce można przeczytać, w tej jednej, którą mam na myśli, można to znaleźć, że 80% czasu to przygotowanie, a 20% to walka. I mało tego. Tutaj czytamy, że Bóg namaszcza cię. Wiecie, co to znaczy? Ja nie wiedziałem dosyć długo, dlaczego w tej walce Bóg mnie namaszcza. Niektórzy zaraz odnoszą to bardzo szybko do Ducha Świętego. W starożytności namaszczenie głowy olejkiem było wyrazem szacunku i gościnności wobec zaproszonego gościa. Więc olejek mieszano z wonnymi perfumami, by odświeżyć i ukoić zmęczonych podróżników. My też czasami wozimy coś takiego, jakąś chusteczkę nawilżającą i tak robimy, czy nie tak? Ktoś nigdy w życiu tego nie robił, albo miał w sprayu taki odświeżacz, żeby sobie psiknąć, to już teraz wiecie. Za chwilę wrócę do tego miejsca, ale dlatego czytamy dalej 6. werset. Tak, twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok, przez resztę dni mego życia zamieszkam w domu Pana na długo. Bo Bóg okazuje ci swoją troskę, swoją dobroć. I teraz już więcej o tym fragmencie, 5. werset. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Jak wiemy, Bóg jest dobry, troszczy się o ciebie i to jest właśnie cudowne, bo On o ciebie się troszczy nawet wtedy, kiedy idziesz ciemną doliną, kiedy jest ci źle i tutaj być może właśnie taka dolina też była, bo wokoło wrogowie czyhają, oni już się zbliżają, a tutaj widzimy, że posiłki nadciągnęły. I to jeszcze dosyć cudowny sposób. Bo to prawda, od ludzi będziemy doświadczać wiele trudności. Ludzie nie wszyscy są nam przychylni. Jednak ważne jest, abyśmy nie polubili ciemnej doliny, tylko przez nią przeszli. Ten psalm mówi, choćbym szedł przez ciemną dolinę, a nie zamieszkał. Więc nie zatrzymuj się, kiedy jest ci trudno. A zdarzają się chrześcijanie, którzy tam się zatrzymują. Po czym to widać? Bardziej słychać, ale i widać, kiedy mówią, nie mam już sił iść dalej. Nie słyszeliście nigdy takiego zdania? Nie mam już więcej sił, aby iść dalej. I wtedy oni potrzebują zachęty, bo z tej doliny trzeba się wydostać. Nie można zamieszkać w ciemnej dolinie. Dlatego oni potrzebują Twojej zachęty i oni potrzebują przypomnienia, że Bóg ich kocha, że Bóg ich nie opuścił i że zawsze mogą zwrócić się do Niego o pomoc. Bo kiedy idziesz, możesz być zmęczony, ale Bóg idzie tam z Tobą i teraz Bóg może chcieć, abyś odpoczęła, odpoczął. Ale teraz pojawia się kolejny problem. Wręcz są ludzie, którzy mówią, muszę iść dalej, wokół mnie są wrogowie, muszę poszukać miejsca, gdzie wrogów nie ma. Nie mam czasu, aby usiąść i czytać Pismo Święte. Nie mam czasu, aby się modlić. No nie mam czasu. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Jak tego nie zrobię, to mnie zjedzą. W pracy jest tak dużo obowiązków, że praca w domu jest obowiązkowa, żeby nadgonić. Nauka jest jej tyle, że na sen brakuje. Jeśli się zatrzymam, to przecież wrogowie rzucą się na mnie. Jutro rzuci się na mnie mój wykładowca albo pracownik, jutro rzuci się na mnie mój szef, że tyle rzeczy do zrobienia. Więc jeśli się zatrzymam, to źle na tym wyjdę. Ale Bóg mówi tak, ja zastawiam przed Tobą stół na oczach Twoich wrogów. Inaczej mówiąc, zapraszam Cię do stołu. Ja wiem, że jest trudno, ja wiem, że wokoło inni czyhają na Ciebie, żeby Ci tylko życie utrudnić. Diabeł nie śpi, on będzie podsyłał Ci ludzi, którzy będą Cię dręczyć, którzy będą Ci psuć dzień, a może i nawet i miesiąc. Ale Bóg mówi, usiądź ze mną, chcę, abyś się wzmocnił, zjedz i napij się. Trudno byłoby w to uwierzyć, nie jednemu. A dlaczego tak trudno ludziom jest usiąść z Bogiem, a tak łatwo z innymi? Wielokrotnie znajdziemy czas, aby godzinami rozmawiać z innymi o mało ważnych rzeczach albo siedzieć przed monitorem, mimo że wrogowie wokół nas są i w każdej chwili mogą przejść do jeszcze większych czynów, ale nie mamy czasu dla Boga. A szkoda, bo Pan Bóg przygotowuje stół i chce dodać Ci sił, chce Cię nakarmić, chce Cię napoić, czyli obraz tego, że Bóg chce być Twoją siłą i Twoją mocą. Dlatego powiem Ci, nie zapraszaj diabła do swojego stołu. Albo sam nie daj się karmić jemu. Bo kiedy Bóg chce Cię wzmocnić i On Cię zaprasza do swojego stołu i to na oczach Twoich wrogów, a Ty odmawiasz, a w tym czasie karmisz się tym, co diabeł Ci daje, nawet jakieś głupoty, jakieś rzeczy, które wcale nic Ci dobrego nie dadzą, nic dobrego nie wnoszą, a wręcz dobrze wiesz, że szkodzą, to co robisz? Wybierasz innego dawcę, ale ten pokarm będzie zatruty. Ten pokarm nie będzie dla Ciebie dobry. Diabeł nie da Ci nic, co miałoby Cię wzmocnić. On nie da Ci nic, co miałoby Ci dodać sił, żebyś był szczęśliwy. To, co on oferuje, to jest tylko to, co może doprowadzić Cię do szczęścia. Oczywiście, na początku, przez chwilę, musi być, bo inaczej trudno w to uwierzyć, żeby coś wziąć. Ale co mam na myśli? No właśnie myśli. To mam na myśli, bo jeżeli słuchasz Boga każdego dnia i wpuszczasz do głowy to, co On ma Ci do powiedzenia, to będzie to dla Ciebie siłą, pokarmem i to Ci pomoże. Ale jeżeli pozwalasz diabłu, żeby Ci wrzucał do głowy przeróżne myśli, to po jakimś czasie będziesz osobą wygłodzoną, a wręcz nawet zatrutą. Trudno wtedy funkcjonować. Więc można by sobie zadać pytanie, czyje myśli krążą po mojej głowie? Jeżeli rozpoznajesz, że to wróg karmi cię swoimi myślami, to trzeba to odrzucić. Jakie to myśli i o co tutaj chodzi? Na przykład to mogą być pokusy. To mogą być negatywne myśli o Bogu, to mogą być negatywne myśli o tobie, to mogą być negatywne myśli o innych. Wielu chrześcijan zaprosiło diabła do swojego stołu albo dało się zaprosić do jego, jakkolwiek to nazwiemy. A Bóg mówi, ja cię zapraszam do swojego stołu. Odnośnie diabła powiesz, ale ja diabła nie zapraszałem, nie zapraszałam do stołu. Gdyby diabeł przychodził, taki z rogami i czarny, i z jakąś paskudną gębą, to byłoby łatwiej go rozpoznać. Ale że on przychodzi często w postaci takiej, że ach i och, przystojniak, uprzejmy, miły, elokwentny. I wielu chrześcijan dało się nabrać, więc zaprosiło, ale jest jeszcze inna rzecz. On często wcale nie prosi. On po prostu się wprasza do twojego stołu. Zasiadasz, żeby jeść, na przykład z Bogiem, on się będzie wpraszał na trzeciego. Kiedyś pewien pastor postanowił z żoną świętować rocznicę, jakąś tam piękną, okrągłą rocznicę ślubu i znaleźli czas, aby pójść do lokalu, w którym wcześniej oczywiście zarezerwowali sobie miejsce. I kiedy tam chcieli spędzać ten czas, podszedł do nich pewien człowiek i mówi: o, fajnie, że pastora widzę. Byłem na konferencji, gdzie pastor nauczał, takie świetne nauczanie, bardzo mi pomogło i mam teraz parę pytań. Czy mogę się dosiąść? On mówi, no ale ja mam teraz tu z żoną uroczystą kolację, obchodzimy rocznicę. Ten pastor mówi, wcale nawet nie słuchał. Odsunął krzesełko, usiadł i zignorował tą żonę i zaczął do niego nadawać. Diabeł nie będzie czekał na zaproszenie. Tak jak ten pastor nie zaprosił go i nie powiedział, usiądź, z chęcią porozmawiam. On sobie po prostu usiadł. Więc sztuką jest nie dopuścić do tego, albo umieć go wyprosić. Bo kiedy już zasiądzie przy twoim stole, to zaczyna cię karmić tym, co zatruwa ciebie, zatruwa twoje myśli, zatruwa twoje życie. Powiesz może, ale ja z tym walczę. Wierzę, ale mam pytanie. Pomyśl teraz o czymś, z czym walczysz. A jak ci idzie? A nie musisz głośno mówić. Ja żyję też już trochę i wiem, że różnie idzie. Czasami, krótko mówiąc, nie idzie. I wielu chrześcijan musi przyznać, że słabo idzie, bo nie wystarczy, że ty czy ja próbujemy walczyć z negatywnymi myślami, by chronić ten stół naszego umysłu przed tym, co diabeł próbuje do niego włożyć, bo ważniejsze jest, posłuchajcie, aby zaprosić Jezusa. Albo jak Psalm 23 mówi, przyjąć Jego zaproszenie do stołu. Wielu ludzi nie radzi sobie w życiu z wieloma rzeczami, ale nie zaprosi Boga do swojego życia. Przecież Bóg mógłby ci pomóc. Mógłby ci udzielić pomocy radą i swoją siłą. Ale nie. Więc nie chodzi o to, że ty nie próbujesz, czy próbujesz. Powiem szczerze, lepiej oczywiście próbować, niż się poddać. Ale chodzi o to, czy zapraszasz Boga, który może ci w tym pomóc. Bo inaczej jesteś tylko sama. Sam. A z tymi naszymi możliwościami różnie bywa. Tu chodzi o to, żeby zasiadać regularnie z Bogiem i karmić się tym, co On ma ci do zaoferowania, do powiedzenia. I tu chciałbym powiedzieć o czymś bardzo istotnym. To jest nowy sposób myślenia. To jest Boży sposób myślenia, a nie ten, który ci diabeł podrzuca. Czyli też nowe nawyki. Nie wiem, czy słyszeliście, ale mawia się, że zmiana nawyku zajmuje 30 dni. Ktoś to słyszał? Pismo Święte o tym już mówiło 1000 lat temu i 2000 lat temu. Apostołowie o tym pisali w Nowym Testamencie, a psycholodzy właśnie w latach 60. ubiegłego wieku zaczęli coś czaić na ten temat. Badania naukowców z Uniwersytetu College London pokazują, że proces ten może trwać od 18 do 254 dni, czyli średnio to około 66 dni. Bardzo często usłyszy się krótko, że zmiana nawyku to jest miesiąc. Nie, to za krótko. Niektórzy powiedzą, że to są dwa. Tak, ale prawdą jest, że wiele z nas potrzebuje nowych nawyków, a wszystko jest uwarunkowane od złożoności i indywidualnych predyspozycji. Czyli Pan Bóg przychodzi do nas i uczy nas nowego sposobu patrzenia na wiele rzeczy. Co za tym idzie, chce wzmocnić nas, abyśmy byli w stanie oprzeć się wielu pokusom, wielu złym nawykom. Sięgania na przykład po papierosy, sięgania po pornografię, sięganie po gry, które mogą uzależniać. Cokolwiek by to nie było, mogą też być to, za chwilę powiem więcej, ale teraz chcę na razie podkreślić to, możemy zmienić stare, złe myślenie na nowe. Takie, które będzie przynosiło błogosławieństwo. Dlaczego to jest ważne? Bo to, co myślimy, ma wpływ na nasze emocje, a zarazem i zachowanie. Bardzo wiele osób mówi, że ma wiele negatywnych emocji. Tak, bo również myślenie nie jest właściwe. A jak jest myślenie niewłaściwe, to będą niewłaściwe emocje, a za emocjami idzie niewłaściwe zachowanie. I nie da się skutecznie zmienić emocji ani postępowania bez zmiany sposobu myślenia. Więc Biblia zachęca nas do przemiany, czyli zmiany sposobu myślenia. I to zaczyna się od tego, że przyjmujemy zaproszenie Boże i Bóg uczy cię nowych rzeczy. I wtedy w umyśle każdego z nas, w którym istnieje niezliczona liczba ścieżek neuronowych, które tworzą się przez powtarzające się myśli, za każdym razem, kiedy o czymś myślisz, to tworzysz nową ścieżkę. I chciałbym tutaj użyć przykładu, żebyśmy mogli to zrozumieć, bo to jest jednak istotne. Gdy spędzałem lato na wsi, zauważyłem, jak krowy prowadzone były nad rzekę, aby mogły się napić. I na początku tam żadnej ścieżki nie było. Ale gospodarz wiedział, gdzie jest rzeka i wiedział, że tędy będzie najbliżej, aby te krowy tam podprowadzić, aby mogły się napić. I po jakimś czasie już trawa była udeptana. Po jakimś czasie tego prowadzenia tą ścieżką już w ogóle trawy tam nie było, bo krowy już trawę w jakiś sposób usunęły, sprawiły, że już był piach. Również zauważyłem, że zejście do wody zrobiło się inne, że krzaki gdzieś zniknęły. Po prostu wydeptały ścieżkę brutalnie, krzaków już nie było, obniżył się nawet trochę poziom tego piasku. O co tutaj chodzi? No po prostu one chodząc, wydeptały ścieżkę i minęło wiele czasu, zanim później ta trawa z powrotem odrosła. Zanim potem te krzaki jeszcze tam trochę nadrobiły i też odrosły. Minęło wiele czasu od momentu, kiedy one przestały tam chodzić. Więc krowy w pewnym momencie już nie potrzebowały przewodnika, one już widziały tą ścieżkę i one po prostu tamtędy szły. I jak to działa w naszym umyśle? Wyobraź sobie, że ktoś ci powiedział, nie jesteś ważna, nie jesteś ważny. Może usłyszałeś, że twoje życie się nie liczy, Bóg cię nie kocha. A może też wróg zasiał taką myśl w twojej głowie, nie jesteś ważny dla Boga. No i wtedy człowiek sobie może pomyśleć, no tak, rzeczywiście tak jest, życie moje nie ma znaczenia, Bóg mnie nie kocha, nie jestem ważny dla Boga. I co się wtedy dzieje? W tym momencie, kiedy dopuszczasz taką myśl do głowy, zostawiasz ślad na pastwisku swojego umysłu. Zaczyna się tworzyć ścieżka neuronowa. Wydeptuje się tam ta trawa, robi się taka utarta, mocna ścieżka. I jeśli ta ścieżka będzie taka wyrobiona, to w tą kolejne będziesz wpadać w myśleniu. Tak jak samochody. Czasami jak było gorąco, asfalt się wytopił albo z jakiegoś innego powodu. Jechałem kiedyś taką drogą, gdzie skręcić się w tej kolejnie nawet nie dało. Taka była głęboka. Nie dało się tak łatwo, trzeba było kombinować. Więc z czasem takim utartym szlakiem tej myśli nie jestem ważny dla Boga, nikt mnie nie kocha, Bóg mnie nie kocha, to kształtuje właśnie ciebie. I wtedy tak postrzegasz Boga i tak postrzegasz świat. I teraz czas na zmianę. Bo tą ścieżkę, którą z powodu głupiej myśli, niewłaściwej, wyrobiłeś sobie w głowie, trzeba usunąć. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. A co powiedział o diable? Że on jest kłamcą. Więc teraz pozwól Bogu zaprosić cię do stołu. I pozwól, aby on przekazał ci prawdę, że Bóg ciebie kocha, że Bóg się o ciebie troszczy. I zobacz, w obliczu wrogów dostarcza ci pożywienia i sił. I wrogowie patrzą i mogą tylko usta otworzyć z wrażenia. Nadchodzi Pan Bóg i On posila. A myśmy już myśleli, że Go mamy. A myśmy już myśleli, że Go zagłodziliśmy. A myśmy już myśleli, że Mu w głowie tak namieszaliśmy. Więc pozwól Bogu zaprosić się do stołu. Możesz powiedzieć, ale ja w to kłamstwo wierzę już od kilku lat. I nie mogę nic już z tym zrobić. To mogą być też nawyki, bo za kłamstwem idą pewne złe nawyki. Tak jak powiedziałem, mogą być to przeróżne kłamstwa. Bóg mnie nie kocha, nie jestem wystarczająco dobry, nie nadaje się do niczego. Ileż ludzi skrzywdzono takim tekstem. Jestem porażką i wiele, wiele innych. Ale dzisiaj możesz zacząć odbudowywać swoją relację z Bogiem, ale również możesz rozpocząć budowanie nowej ścieżki w swoim umyśle, bo jest to możliwe. Neuropsychologia, odkrycia pokazują, że mózg jest, jaki zwrot pada, neuroplastyczny. A więc możesz wyrobić sobie nowe ścieżki. Ale o tym to już mówiła Biblia dawno temu. Więc możesz zmienić swój sposób myślenia. Może nie w 30 dni, może nie w 66 dni. Może będzie to trwało dłużej, zależy co ci po głowie chodziło i co cię dręczyło i co cię niszczyło. Ale jeśli nie czujesz się ważny dla Boga, to spójrz na Jezusa. Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Stąpił na ziemię, aby zaprosić ciebie do stołu króla. Dlatego krzyż przeczy każdemu argumentowi, który mówi, nie jesteś ważny, nie jesteś kochany przez Boga. Że Bóg się tobą nie interesuje. Bóg już przygotował dla ciebie stół i teraz zaprasza ciebie do Niego. Czy przyjmiesz? Bo On mówi, chcę mieć z tobą relację, chodź, przyjdź, usiądź. I Bóg nie boi się twoich wrogów. Czytamy w obliczu wrogów. Bóg nie boi się twoich wrogów. Ty może tak, ale Bóg nie. Dlatego, że z Bogiem jesteś bezpieczna, bezpieczny. Pan, pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Choć o to nie muszę się bać. Choćbym szedł ciemną doliną. Czy diabeł dzisiaj karmi twoje myśli, a może już nakarmił? To nie pozwól mu dłużej siebie karmić, a to, co już ci wrzucił, odrzuć. Czy to trudne? Jak wcześniej powiedziałem, na początku może być rzeczywiście nie takie łatwe, ale z Bożą pomocą możesz sobie poradzić. Więc usiądź z Jezusem. Ale możesz powiedzieć, ale nie jestem godna, godny. Nie, to Jezus ciebie zaprasza. A jeżeli zaprasza ciebie ktoś ważniejszy, wyższy, wszechmogący, to znaczy, że uznał ciebie za osobę godną, czy nie tak? Na koniec króciutko tylko wspomnę o pewnym wydarzeniu w Nowym Testamencie. Jest historia człowieka, który wspiął się na drzewo, by zobaczyć Jezusa. Nie mógł przez tłum go zobaczyć, to wpadł na dobry pomysł. Z drzewa będę więcej widział. I co Jezus powiedział do niego? Zejdź z drzewa, idę do twojego domu i usiądę przy twoim stole. Ale ludzie szemrali, ale to najgorszy człowiek w mieście. A co Jezus odpowiada swoim postępowaniem? Jestem najlepszym człowiekiem w mieście, a gdy najlepszy siada przy stole z najgorszym, to dobre miejsce. Ta historia nam pokazuje, że Jezus kocha ludzi. I nawet jeżeli inni uważają cię za najgorszą osobę, Pan Bóg tak nie uważa, bo umarł za ciebie na krzyżu, aby dać ci nowe życie. Więc powiedz dziś, niezależnie od tego, co czujesz i myślisz, przyjmuję zaproszenie Boga. Dziś postanawiam, że nie zignoruję tego zaproszenia. Amen.